Dobrze, słuchajcie, to zaczynamy dalej. Kontynuujemy list do Rzymian, rozdział 6. Co już mamy ustalone odnośnie śmierci i zmartwychwstania. Co pamiętacie z ostatniej lekcji?
Umarliśmy dla grzechu dzięki usprawiedliwieniu przez śmierć Jezusa Chrystusa. I mamy, i powstaliśmy do nowego życia, aby służyć Bogu, a nie grzechowi. Mhm. Jesteśmy w stanie żyć w posłuszeństwie Bogu. Choć żyjemy ciągle w grzesznych ciałach.
I prowadzi to do tego, żeby żyć wiecznie z Chrystusem. Jeżeli oczywiście.
Co dała nam śmierć dla grzechu?
Wolność od grzechu. Przestaliśmy być sługami grzechu.
Nie musimy grzeszyć.
Możemy prowadzić nowe życie w chwale Bożej. W posłuszeństwie Bogu.
Grzech nie króluje w śmiertelnym ciele. Jesteśmy w stanie, dzięki Bogu, nad nim zapanować.
W Chrystusie.
Tak.
W Jezusie naszym Panu.
Dobra. To w takim razie przeczytamy sobie drugą część tego rozdziału, 6 do końca, od wersetu 12. Zahaczymy sobie, tak tu zrobimy zakładkę i od 12 wersetu przeczytajmy sobie do końca.
Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli być mu posłuszni w jego pożądliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Cóż więc, będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże! Czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami? Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Ale chwała Bogu, że gdy byliśmy sługami grzechu, byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście, a będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek po uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
Dobrze. Dzisiaj taki temat będzie służba grzechu i służba sprawiedliwości. Omówimy sobie, na czym polega służba grzechu i służba sprawiedliwości. I takie pytania, które stawiam przed tym studium. Czym charakteryzują się obie służby? Dlaczego usprawiedliwiony z grzechu nie ma prawa trwać dalej w grzesznym postępowaniu? Co się stanie, gdy usprawiedliwiony z grzechów nadal będzie służył grzechowi? Jakie są konsekwencje jednej i drugiej służby? I czy usprawiedliwiony ma wybór? Komu służy? Czyli jedna strona, jak ktoś notuje na kartce, to po jednej stronie służba grzechu, po drugiej służba sprawiedliwości. Służba grzechu, służba sprawiedliwości. Słuchajcie, może jednak przymknijmy te okno, bo ja ciężko mi się skupić. Jak będzie gorąco, to otworzymy. I teraz podział jeszcze tych dwóch rubryczek na dwie części. Pierwsza to kto służy grzechowi i jak służy grzechowi, a druga kto służy sprawiedliwości i jak służy sprawiedliwości. Te dwie rubryczki będą rozpatrywane pod dwoma podrubryczkami. Najpierw będziemy sobie omawiać, kto służy grzechowi, a w drugiej rubryczce, jak służy temu grzechowi. I to samo w drugiej. Kto służy sprawiedliwości i jak służy sprawiedliwości. Możemy zaczynać? Czy jeszcze nie? No to w takim razie popatrzmy sobie na pierwsze wersety. Co tutaj mamy od 12?
Grzech ma nie królować śmiertelnym ciałem usprawiedliwionego.
Najpierw służba grzechu. Kto służy grzechowi? Kto służy grzechowi?
Ciało.
W tekście patrzcie.
My.
Czyli?
Kto mieszka w śmiertelnym ciele, żyje.
Kto służy grzechowi? Ten, kto jest posłuszny grzechowi i jego pożądliwościom, temu służy, tak? Jeżeli ktoś wydaje ci dyspozycje i ty je wykonujesz, to kim on jest?
Sługą.
Nie, ty jesteś sługą.
Panem.
On jest panem.
Tak,
dyrektorem, kierownikiem, przełożonym. On ci wydaje dyspozycje, a ty je wykonujesz. Ty jesteś podporządkowany, a ten ktoś jest twoim przełożonym. Więc popatrzcie na ten werset 12, na 13. Grzech króluje w waszym śmiertelnym ciele. I teraz co się dzieje w tym momencie? Ktoś jest posłuszny czemu?
Jego pożądliwości.
Dokładnie, więc ten, kto służy grzechowi, jest posłuszny grzechowi jego pożądliwością. To jest pewna charakterystyczna cecha. Bo jeżeli ktoś jest nieposłuszny, to trudno powiedzieć, żeby mu służył. Mówimy wtedy o buntowniku, niesubordynowanym pracowniku, który nie wykonuje poleceń. Trudno go nazwać sługą, prawda? A jak służy grzechowi, zobaczcie.
Oddaje swoje członki.
Grzech króluje, panuje w jego śmiertelnym ciele. On panuje. jest pod panowaniem grzechu. Jest mu całkowicie uległy. Co mówi werset 13? Zobaczcie na ten temat, jak służy grzechowi.
Oddaje swoje członki jako oręcz niesprawiedliwości.
Oddaje swoje członki grzechowi, aby były czym? Doprecyzujmy to, żebyśmy zrozumieli.
Był orężem.
Kto używa tego oręża?
No ten, kto oddaje...
No przeczytaj właśnie w tekście dokładnie. Kto używa oręża?
Ożywiony z martwych.
No właśnie, czytajmy ze zrozumieniem. Właśnie o to chodzi, żebyście zrozumieli ten fragment. Kto jest tym, który używa oręża naszego ciała?
Grzech.
Co Kasia mówisz?
Grzech. Bo to jest jako oręża niesprawiedliwości grzechowej.
No właśnie.
Nasze członki.
Chodzi o to, żebyśmy czytali tekst i rozumieli, co czytamy. Bo jak zrozumiemy, co czytamy, to zrozumiemy, co tam jest napisane. Kto używa naszego ciała? Grzech. Jesteśmy posłuszni grzechowi. My oddajemy mu nasze ciało jako oręż, czyli broń, narzędzie do wykonywania pewnych czynności, tak? I on nas używa. On nami kieruje. On decyduje. On mówi, co nasze członki mają robić. Czyli jak wygląda służba grzechowi? To jest oddawanie swoich członków grzechowi jako narzędzia. Rób co chcesz ze mną. Już jest jasne, tak?
Tak.
A jak to wygląda w służbie sprawiedliwości?
Że członki oddaje się Bogu.
Ten, kto służy sprawiedliwości, co możemy o nim powiedzieć?
Że grzech nie króluje w jego śmiertelnym ciele.
Co o nim możemy powiedzieć? Dobrze. Czyli nie jest posłuszny grzechowi i jego pożądliwością. Popatrzcie na 6:6. Werset 6 rozdziału 6. Co tam jest napisane? Zobaczcie.
Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Mhm.
Chwileczkę, tutaj coś jest na Skype'ie. Wojtek, mam prośbę serdeczną. Jaką, Wojtku?
Bo...
zaraz coś tutaj się dzieje. Wojtek jeszcze coś chce napisać. Nie wiem, o co chodzi. Poczekajmy chwilkę w takim razie, aż Wojtek napisze i będziemy szli dalej. Mam taką prośbę, żebyś, Dareczku, dokładnie mówił, gdzie co mamy wpisywać, bo ja się gubię, jak jest tyle rubryczek. Ok, są 4 rubryczki, podrubryczki w 2 rubryczkach. Skończyliśmy wpisywać w rubryczkach służba grzechu. Kto służy grzechowi? Werset 12. Ten, kto jest posłuszny grzechowi i jego pożądliwością. To jest jego charakterystyka. Wpisujemy to w rubryczce pierwszej pod tytułem Kto służy grzechowi? Następnie. Jak służy grzechowi? 6 rozdział, 12 werset. Jak służy grzechowi? Wpisujemy w tą rubryczkę, jak służy grzechowi. Grzech panuje w jego śmiertelnym ciele. I następny werset 13. Oddaje ten ktoś swoje członki grzechowi, aby były orężem, czyli bronią, narzędziem niesprawiedliwości. I na razie na tym skończyliśmy. A teraz wygodniej wam będzie przejść i robić porównanie tych dwóch, czy chcecie omówić tylko służbę grzechu, a potem przejść do służby sprawiedliwości? Jak wam będzie wygodniej, jak wam będzie czytelniej i łatwiej?
Chyba wygodniej byłoby porównanie robić.
Porównania, tak?
Moim zdaniem tak. Tak, dwa razem, że tu wpisujemy, nie? Czyli szukać tego i tego w kolejnych wersjach.
Dobrze. Spróbujmy zrobić te porównania tych dwóch postaw. Ok. Więc werset, przechodzimy do służby sprawiedliwości teraz. Kto służy sprawiedliwości? Powiedzieliśmy sobie, że ten, kto służy sprawiedliwości, jego charakterystyczną cechą jest, że nie jest posłuszny grzechowi i jego pożądliwościom. I jako pomocniczy tekst przeczytaliśmy werset 6, który mówi, że jego ciało zostało ukrzyżowane, czyli jest martwe, tak? Ma być uznane za martwe. Bo w ciele jesteśmy posłuszni grzechowi. W ciele jesteśmy posłuszni grzechowi. Więc to jest charakterystyczna postawa tego, kto służy sprawiedliwości. On nie jest bezwolnym sługą grzechu. On nie oddaje swoich członków. Tak? To jest jego charakterystyczna cecha. Co się z nim stało? Co jeszcze jego charakteryzuje? Zobaczcie werset 13.
Nie oddaje członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi. Ale oddaje Bogu. Oddaje się samego siebie.
Co jest o nim napisane jeszcze? Przeczytajcie werset 13.
I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości.
Jaka tam jest ważna informacja, której nie powiedzieliście jeszcze?
Ożywiony z martwych.
Tak, to jest bardzo ważne. Omawiamy to już od półtora rozdziału. Wcześniej i teraz, że taki człowiek jest ożywiony z martwych, czyli usprawiedliwiony z grzechu. Jest pewien warunek, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, żeby zacząć móc się oderwać od grzechu. Musi być spełniony warunek. Ten ktoś jest ożywiony z martwych dzięki Jezusowi Chrystusowi. To jest cecha charakterystyczna tego, kto służy sprawiedliwości. Wcześniej sprawiedliwości nie można było służyć. Najpierw Bóg musi uznać sprawiedliwym, żebyś ty mógł zacząć w ogóle cokolwiek robić. I żeby to się Bogu, tak, w tym sensie, że będzie dla ciebie błogosławieństwem, że prowadzi cię do życia. I teraz jak służy grzechowi, jak służy sprawiedliwości? Czyli tu już powiedzieliście. Czyli co? Nie jest posłuszny pożądliwością. Nie jest posłuszny pożądliwością. Bo grzech ma nad nami moc dzięki naszym, dzięki, z powodu naszych pożądliwości. Tak. Co jeszcze go charakteryzuje? Jak on służy? Jak służy? Rozumie, co robi, czy nie? Popatrzcie na werset 12. Co on rozumie? Co on zrozumiał?
Musi być posłuszny grzechowi.
Tak.
Że grzech nie
króluje. Że nie może nadal być posłuszny grzechowi. Że nie może tego robić po prostu. Bo co? Tak było wcześniej. Nie można dalej prowadzić starego życia po usprawiedliwieniu. Powstały z martwych, wcześniej przeczytaliśmy w tym rozdziale. Umarliście z Chrystusem. Powstali, jak on powstał do nowego życia, tak i wy. Wasze ciało zostało ukrzyżowane. Koniec! Nie możecie dalej służyć grzechowi. Czyli jest potrzebne zrozumienie tego, co się stało. Zrozumienie pewnych zasad, które kierują ludźmi, którzy zostali usprawiedliwieni z grzechu. Dalej zobaczcie, 13 werset co mówi. Co robi? Jak wygląda jego służba?
Oddaje samego siebie Bogu.
Jako?
Ożywiony z martwych.
Tak, jako ożywiony z martwych, bo tak o sobie myślcie, że jesteście żywi, tak, w Bogu, oddaje siebie
Bogu.
Co przeczytaliśmy wcześniej, tydzień temu? Chrystus co się stało z Chrystusem?
Umarł i zmartwychwstał.
I co jest dalej o nim napisane?
I żyje dla Boga.
Żyje dla Boga. Więc jest to pewna rzecz, która ma przełożenie na nasze życie duchowe. My poprzez usprawiedliwienie z grzechów powstaliśmy do nowego życia. Już nie jesteśmy potępieni. Nasze grzechy zostały nam wybaczone. I Bóg dał nam nowe życie. I mamy tym nowym życiem żyć. A nowe życie polega na tym, że się służy sprawiedliwości. A wygląda to w ten sposób, tak jak czytamy werset 13, że się oddaje swoje członki Bogu, aby były czyim orężem?
Sprawiedliwości.
Sprawiedliwości. Już nie grzech używa tych narzędzi naszego ciała, a sprawiedliwość Boża. Czyli co ten fragment mówi? Czyli ten, kto służy sprawiedliwości, nie może jednocześnie czego robić?
Grzeszyć.
Służyć grzechowi. Nie można służyć dwóm panom w tym momencie.
Tymi samymi członkami, tu i tu.
Nie możesz i tu, bo jeżeli grzeszysz, to służysz grzechowi, jeżeli jesteś posłuszny, to służysz sprawiedliwości. Nie można jednocześnie i tu być. Nie możesz jednocześnie umierać i zmartwychwstawać i tak w kółko. Chrystus nie będzie za ciebie umierał 100 razy. Priorytety się zmieniają. I zrozumienie tego, jak powinniśmy żyć. Bo jeżeli my rozumiemy, jak powinniśmy żyć, to łatwiej nam będzie to wprowadzić w praktykę. Jeśli my nie rozumiemy, chwiejemy się, nie jesteśmy umocowani w Ewangelii, to możemy nie wiedzieć, co mamy robić, jak mamy żyć. Dlatego powstają te pytania. To co, mamy trwać w grzechu? Komu Paweł zadaje te pytania? Nieodrodzonym ludziom czy odrodzonym? Odrodzonym, więc były wątpliwości, jak żyć? U odrodzonych. U ludzi, którzy zostali usprawiedliwieni z wiary. Oni nie mieli tego właściwie zrozumianego. Wahali się, chwiali się. I dlatego Paweł tak dokładnie i dobitnie to tłumaczy. Ale ten sam problem i to samo niebezpieczeństwo czyha na nas. My możemy tak samo mieć niezrozumienie, jak powinniśmy żyć i jakie miejsce w naszym życiu zajmują uczynki. Więc ten ktoś, co? Wie, że jego członki nie powinny być oddawane jako oręż grzechu. On rozumie to, wie, że nie może tak być. I to jest jego służba, czyli zrozumienie i wprowadzenie tego w czyn. Idziemy dalej? Zobaczcie werset 14, 15. Idźmy dalej. Co możemy powiedzieć o służbie grzechu tutaj? W wersecie 14.
Że grzech panuje.
Jest pod czym?
Pod pod prawem.
Jest pod prawem, jest pod wyrokiem prawa. Pod prawem, czyli jesteś, wyrok na tobie ciąży. Grzech nad tobą panuje, ty popełniasz grzechy i pod co podpadasz? Pod Boże prawo. Żyd podpadał pod jakie prawo? A nie Żyd? Pod sumienie. Tego sumienie obciążało, a tego prawo. Ten miał to spisane, a ten sumienie miał. Zakres zrozumienia jest nieistotny w tym momencie. Bo wystarczy jeden grzech. Wystarczy jedno przestępstwo. Prawda? Więc jest pod wyrokiem prawa. Grzech nad nim panuje. To jest cecha charakterystyczna tego, kto służy grzechowi. Jest obciążony winą za swoje nieposłuszeństwo w Bogu. Winą jest obciążony. Ciąży na nim wyrok. Bo on wykonał pewne czynności. Ciąży na nim wyrok. Co jest jeszcze o nim charakterystycznego powiedziane w 14 wersecie? Popatrzymy na porównania, tak? Trwa w grzechu. Grzech nad nim panuje, czyli stan ciągły. Tak? Prawo grzechu ma go w swojej mocy. Bo jego życie jest podporządkowane grzechowi, a nie Bogu. Paweł przedstawia sytuację, z którą się zderzają adresaci. Oni to mieli, mają porównanie, są usprawiedliwieni z grzechów i Paweł im tłumaczy, dlaczego nie mogą trwać w grzechu dalej. Dlaczego nie mogą się poddawać grzechowi? Oni muszą to zrozumieć i wprowadzić w czyn. Zobaczcie, jak służy grzechowi teraz. 16 werset, zobaczcie. Jak służy grzechowi?
Jest
mu posłuszny. Czyli innymi słowy, wykonuje jego polecenia. On nie mówi mu nie. Generalnie mówimy o całym życiu, ponieważ nie ma ludzi, którzy tylko źle robią, ale my to już wcześniej mamy omówione. Życie tego człowieka jest podporządkowane jego ciału. On nie jest w stanie nad tym zapanować, a tym bardziej ważne rzeczy nie jest w stanie zrobić. Usprawiedliwić się sam. Ponieważ punktem zwrotnym w zmianie życia jest usprawiedliwienie. On jest pod panowaniem grzechu, ponieważ on ciąży na nim. Nie można się samemu usprawiedliwić. Nie można samemu rozpocząć nowego życia. Dlatego on jest posłuszny grzechowi. On stawia się jako sługa grzechu. Tak? W posłuszeństwo grzechowi stawia się. Jaki koniec jest tego?
Śmierć.
Śmierć. To posłuszeństwo prowadzi ku śmierci. Bo w końcu będzie wypłata za te uczynki. Wykonana praca jest pewna. Czyli to jest cecha charakterystyczna kogo?
No tego, kto służy.
Nieusprawiedliwionych.
Nieusprawiedliwionych. Dalej Paweł o tym mówi. Czyli omawiamy cechę charakterystyczną tych, których grzechy jeszcze nie zostały przebaczone, którzy są pod wyrokiem, których prawo Boże osądza, którzy mają świadomość swojej winy, bo mają sumienia, a bo tu mamy sytuację Izraelici, nie Izraelici. A Izraelici mają prawo, które wiedzą, co mówi. I na podstawie tego prawa wykonywania go nie byli w stanie osiągnąć sprawiedliwości, tak jak mówi list do Hebrajczyków, tej, którą daje Chrystus. Czyli jest posłuszny grzechowi, oddaje się, dobrowolnie stawia się jako sługa. Nie jest w stanie sam zmienić swojego życia na lepsze. Tu chodzi o tą przemianę, która jest skutkiem usprawiedliwienia z grzechów, Bożego dotknięcia, Bożej łaski. Ten fragment porusza pewne zagadnienie, ale nie porusza kwestii, czy ten człowiek w swoim życiu zrobił tylko złe rzeczy, a nie jednej dobrej. Ten fragment tego nie porusza. Ten fragment nie mówi o tym, że grzesznicy tylko grzeszą i nic dobrego nie robią, a zbawieni to tylko dobre uczynki robią. Bo inne fragmenty pokazują, że tak nie jest. Tu jest pewien schemat przedstawiony. Do tej pory żyłeś jak chciałeś. Ty decydowałeś, co jest dobre. A teraz to Bóg decyduje, co jest dobre. Musimy zobaczyć to, że ten fragment omawia bardzo konkretne zagadnienie. Czyli jest posłuszny, stawia się grzechowi, tak? A zobaczcie teraz drugą rubryczkę. Co możemy powiedzieć o tym, kto służy sprawiedliwości? Co go charakteryzuje? Werset 14, zobaczcie. Co go charakteryzuje?
Jest usprawiedliwiony, jest pod łaską.
Jest pod wpływem łaski. Czyli co to znaczy być pod wpływem prawa? Co to znaczy być pod prawem w tym fragmencie?
No, że ma wyrok.
Ciąży na nim wyrok.
Ciąży na nim wyrok. Prawo go oskarża. Zrobił złe rzeczy i koniec, i wyrok musi być wykonany. Natomiast tutaj, co charakteryzuje tego, który służy sprawiedliwości?
Jest ułaskawiony.
Jest ułaskawiony, jest pod wpływem łaski, czyli łaska go dotknęła. Bóg mu przebaczył grzechy w Chrystusie, dlatego jest pod łaską. A skoro jest pod łaską, to co? Czego nie może być w jego życiu?
Grzech.
Nie ma prawa grzech nad nim panować. Bo on, nie grzech mu okazał łaskę, a Bóg.
I że jest ułaskawiony, to w ostatniej rubryce.
Nie wolno się mu poddawać grzechowi. Ten, kto jest, kto służy sprawiedliwości, jest pod wpływem łaski. Czyli jest usprawiedliwiony z grzechów. Dotknęła go łaska Boża, która miała, tak jak czytaliśmy wcześniej w rozdziale 5, bardzo konkretny wymiar. Łaską Boga było usprawiedliwienie z grzechu. To jest dar Boży w Chrystusie Jezusie. Łaska jest bardzo bardzo konkretny ma wymiar. To jest usprawiedliwienie z grzechu. To nie jest coś tam, tylko to jest konkretna rzecz. Bóg okazał łaskę poprzez usprawiedliwienie cię z grzechów. Więc on jest pod wpływem łaski. Grzech nad nim nie może panować wtedy, bo on został co? Usprawiedliwiony z grzechu. Bóg go oczyścił po to, żeby grzech nad nim nie panował. Żeby nie był pod wyrokiem. Wyrok został anulowany. Dlaczego? Bo łaska Boża, Bóg mu łaskę okazał. Anulował mu wypłatę. Więc grzech nad nim nie może dalej panować. Wcześniej się poddawał, a teraz co? Nie może się poddawać grzechowi. To jest jego cecha charakterystyczna. To go odróżnia od tego, który nie został usprawiedliwiony. Bo jeśli nie odróżnia go to, to co? Go odróżnia. No to co go odróżnia, jak nie to? Werset 16. Co go jeszcze charakteryzuje?
Jest posłuszny Bogu.
To go charakteryzuje, że on jest sługą posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Co powinien zrobić? Tak jak tam, co robił? Poddawał się
grzechowi.
Tak tu komu ma się poddać?
Bogu.
Bogu ma się poddać. Dobrowolnie ma się poddać Bogu. Nie można jednocześnie służyć temu i temu. Bo wcześniej jest napisane, że wasze ciała zostały ukrzyżowane, więc co uważajcie o sobie? Umarliście do grzechu. Tak o sobie myślcie. W następnym rozdziale Paweł będzie to jeszcze bardziej precyzował. Na przykładzie małżeństwa. Bóg cię odciął od grzechu. Nie ty się odciąłeś. Bóg cię odciął od grzechu. Więc nie możesz do niego znowu wracać. Ponieważ co się wtedy dzieje z łaską? Jaki jest twój stosunek do łaski Bożej? Jeśli Bóg cię od czegoś odcina, a ty się wyrywasz i wracasz. Czyli to jest cecha charakterystyczna sługi sprawiedliwości, że się Bogu oddaje, że rozumie, że powinien Bogu służyć, że nie można jednocześnie służyć grzechowi i sprawiedliwości. I teraz popatrzcie, jak on służy w tej sprawiedliwości. 15 werset. Co się z nim stało, powiedzieliśmy sobie?
Że nie jest pod prawem, a jest pod łaską.
Czyli co się z nim stało, skoro nie jest pod prawem? Jeszcze raz, to wałkujemy na okrągło. Wyrok potępienia na nim nie ciąży.
Został ułaskawiony.
Jest pod Bożą łaską. Jest pod takim kloszem usprawiedliwienia, byśmy powiedzieli. Czyli te grzechy, które wcześniej popełnił, są mu darowane. Obciążenie grzechem powodowało jego zniewolenie. Nie ma wyjścia. Tak jak wcześniej czytaliśmy. Nie ma wyjścia w 5 rozdziale. Chcesz czy nie chcesz,
tak będzie.
Jesteś potępiony. Człowiek, który nie ma wyjścia, poddaje się. Nie ma siły walczyć. Bo jest skazany na porażkę. A Bóg wyzwala, żebyś miał siłę. Został usprawiedliwiony z grzechów, więc jak ma służyć? Przenigdy nie powinien dalej służyć grzechowi. Paweł mówi, nigdy. Nawet, żeby ci to przez myśl nie przeszło. I uprzedzam pytania. To co, wierzący już nie grzeszą? Ten fragment o tym nie mówi. Ten fragment mówi o ustawieniu pewnych priorytetów. Zrozumieniu, co się zmienia w życiu wierzącego. A o takich konkretach dalej będzie. jak to wygląda w praktyce, co się dzieje. Natomiast pierwsze, Paweł mówi, to jest ustawienie priorytetów. Żebyście zrozumieli, jaki był was stan przed. Żebyście zrozumieli, co zrobił dla was Bóg w Jezusie Chrystusie. I żebyście zrozumieli, co się stało w waszym życiu, jakie nastąpiły zmiany. I żebyście zrozumieli, jak macie teraz żyć. Taki schemat jest. I dalej Paweł będzie wchodził w konkrety, takie bardziej szczegółowe opisy, ale one będą ściśle związane z tym schematem, który w tej chwili Paweł omawia. Czyli został usprawiedliwiony z grzechów, więc jego służba nigdy nie powinna być jako służba grzechu. Werset 16. Komu służy taki ktoś? Jak służy i komu? Posłuszeństwu, czyli oddaje się w posłuszeństwo Bogu ku sprawiedliwości, aby czynić sprawiedliwość. Czyli twoje pragnienia powinny być ku sprawiedliwości. Ty powinieneś chcieć dobrze czynić. Bo jest sens dobrze czynić. Ponieważ co się stało? Jesteś pod łaską. W sporcie jest taka sytuacja, często się zdarza, że ktoś, kto widzi, że przegrywa, poddaje się, nie walczy dalej, bo dochodzi do wniosku, to nie ma sensu. Zgadza się?
Bywa.
Ale wystarczy, że może wrócić, jak tylko coś się stanie, że ta sytuacja się zmienia, nagle ten człowiek
podrywa się
do walki.
Dużo też zależy od trenera.
Ja podaję tylko w pewnym zakresie ten schemat, żeby pokazać, co się dzieje z człowiekiem nieusprawiedliwionym i usprawiedliwionym. Człowiek usprawiedliwiony wie, co się stało w jego życiu. Dlatego służy Bogu ku sprawiedliwości. On rozumie, że tak ma wyglądać jego życie. Takie powinno być. Paweł tłumaczy bardzo prosto, dalej mówi, ze względu na słabość waszego ciała. Bo czyn wynika z tego, jak rozumiesz. Jeżeli dobrze zrozumiesz, to jesteś w stanie dobrze wprowadzić to w życie. Jeśli nie zrozumiesz, to będziesz raz tak robił, raz tak, bo nie będziesz wiedział jak, będziesz próbował. Stąd ten wywód. Zobaczcie znowu. Mamy 16, tak? Zobaczcie dalej. 17 werset. Jak służy sprawiedliwości? Bo mamy 17 werset, 18. Jak służy sprawiedliwości? Albo inaczej. Powiedzmy sobie jeszcze, kto służy sprawiedliwości w 17 wersecie? Tak, ten, który usłuchał nauki o czym? O usprawiedliwieniu i co zrobił?
Poddał się
jej, czyli oddał się jej na służbę. Czyli poddał się Bogu, ale kim on był wcześniej? Więc kto służy sprawiedliwości?
Usprawiedliwiony.
Ten, kto był niesprawiedliwy, został usprawiedliwiony, tak? Na skutek tego, że on usłuchał nauki Ewangelii. Czyli to jest ten, co był tam, ale już go tam nie ma. On jest teraz po tej stronie. Na skutek łaski Bożej.
Czyli kiedyś był
Kiedyś był to ten, co był sługą grzechu, ale Bóg go wyrwał. Więc teraz jego charakterystyczną cechą co ma być? Służba sprawiedliwości, no bo on był taki. Ale nie powinien taki dalej być. Więc to jest dawny sługa grzechu, który usłuchał nauki o usprawiedliwieniu i poddał się jej. Nikt za niego tego nie zrobił. Ten człowiek dokonał wyboru pewnego. Tak samo teraz ma dokonywać wyborów. I 18, zobaczcie werset. Przejdźmy teraz do 18 wersetu. Jak służy?
Został uwolniony od grzechu.
Więc jest jaki?
Sługą sprawiedliwości.
Sługą sprawiedliwości. Sługą sprawiedliwości jest, czyli jest poddany sprawiedliwości. To jest jego standard życia. Tym się kieruje w życiu. Takimi pragnieniami. Jeszcze raz mówię, precyzyjnie, co się dzieje w życiu takiego człowieka, omawiamy później. Jeśli czytacie ten list więcej niż tylko rozważamy, jeśli przeczytacie następny rozdział i jeszcze następny, to tam zobaczycie, że Paweł omawia to bardzo precyzyjnie, więc pomalutku będziemy szli dalej.
Rozkłada na czynniki pierwsze, tak, pewne
tak, sprawy. Tak. I my będziemy starali się po kolei iść myślą Pawła. Tak. Ja celowo omawiam sam tekst. Nie daję żadnych paralelnych wersetów. Nic. Omawiam tekst, bo w nim jest wszystko. Do niego nic nie trzeba dodawać. Trzeba go tylko zrozumieć. Bo kiedy czytamy szybko ten tekst, to nam wiele rzeczy ulatuje. Więc mamy sytuację, w której ten człowiek, co się z nim dzieje? 17-18 werset. Trwa w nauce Ewangelii, jest jej posłuszny. To jest jego charakterystyczne zachowanie. Został uwolniony od grzechu, więc stał się sługą, niewolnikiem sprawiedliwości. Tam jest doulos użyte słowo. To jest taki sługa, ale sługa taki jak niewolnik. Nie taki, który ma swoje zdanie i służy od 8 od 8 rano do 4 po południu. To jest człowiek, który tak. Taka jest pewna... W prawie mojżeszowym jest taka... taki przepis, który mówił, że jeżeli ktoś stał się niewolnikiem z powodu biedy, różnych powodów, tak, brat, i oddał się w służbę swego brata Izraelity, to gdy przychodził rok uwolnienia i darowania długów, to ten człowiek był wolny. Ale jeśli on zdecydował, że on dalej chce tu zostać i służyć, to była jego decyzja. I wtedy on dobrowolnie się oddawał na służbę i wtedy już był tym sługą na zawsze. Ale to była jego decyzja. I tu jest pewna taka sugestia do tego, że to jest dobrowolny niewolnik. Dla Żydów, którzy to czytali, to nie było niezrozumiałe. Oni wiedzieli, o co chodzi. Oni wiedzieli, co to znaczy być dobrowolnym sługą. Bo oni znali prawo. Więc on dobrowolnie się oddaje w służbę sprawiedliwości. To jest decyzja. Ale która jest skutkiem Bożej łaski. Musiało się coś stać w życiu tego człowieka, żeby on mógł podjąć taką decyzję. Darowane mu zostały grzechy. Wina z niego została zdjęta. Przestał być pod prawem. Przejdźmy teraz do niesprawiedliwości. I zobaczmy werset 19 i 20. Omówmy już sobie do końca. 19 do 23 służbę niesprawiedliwości. Potem łatwiej nam będzie porównać. Co mamy w wersecie 19? Co możemy tam odnaleźć w jak służyć niesprawiedliwości?
Oddają swoje członki na służbę nieczystości i nieprawości.
Aby czynić?
Nieprawość.
Nieprawość. To jest służba. Członki na służbę nieczystości, czyli kto nimi, kto ich używa? Grzech. I te członki, przez jak grzech ich używa, to co one czynią?
Nieprawość.
One nie czynią dobrych rzeczy. To jest pewien standard. Co nie oznacza, jeszcze raz powiem, co nie oznacza, że ci ludzie robią tylko złe rzeczy, bo nie o tym jest mowa. Chodzi o pewien wyrok potępienia, który na nich ciąży. I on jest na skutek tego potępienia ten człowiek dalej trwa w grzechu. Bo nie ma dla niego nadziei. On nie może się z tego wyrwać, ponieważ jest potępiony, urodził się w grzesznym ciele. Koniec. Prezent od Adama. Rozumiecie? Tu chodzi o pewien standard. Co z tym człowiekiem się dzieje? On jest potępiony. Więc jego życie jest poddane grzechowi, jego końcem jest śmierć. Ten fragment nie mówi, że każdy jego ruch palcem i wypowiedziane słowo jest złe. Tu nie o tym jest mowa, nie o tej kwestii jest poruszone. Ten człowiek jest pod wpływem grzechu, ponieważ ciąży na nim wyrok potępienia. Czyli oddaje swoje członki na służbę nieczystości, nieprawości, aby czynić nieprawość. A werset 20 co mówi? Jak jest on nazwany?
Sługą grzechu.
Sługą grzechu jest nazwany, czyli doulos, to słowo tutaj też użyte, grzechu. Co dalej? Jak wygląda jego służba? Służąc grzechowi, co się dzieje w jego życiu?
Wolno od sprawiedliwości.
Tak. Od sprawiedliwości tej w Bogu. Nie zostały mu przebaczone grzechy. Co jest końcem takiego życia?
Śmierć.
Śmierć. Dlaczego? Dlaczego? Tekstem. Dlaczego końcem takiego życia jest śmierć? Dlatego, że śmierć jest zapłatą za grzech. Zapłata. Pracujecie? Pracujecie. Dostajecie wypłatę? Taka jest charakterystyka i czyny tych, którzy są sługami grzechu. Czyli to jest cecha charakterystyczna tych, którzy nie doświadczyli łaski, nie są pod łaską. Którzy chcą czynić dobrze, ale ciąży na nich wyrok. Ciąży na nich wyrok i Paweł pisze potem, od kiedy ciąży na nich wyrok. A wcześniej napisał co? Że się rodzą już w ciałach, które są grzeszne. I teraz przejdźmy do służby sprawiedliwości. 19 werset co mówi o tej służbie? Czym ona się charakteryzuje? Co robi taka osoba?
Oddaje swoje członki na służbę sprawiedliwości.
Oddaje swoje członki na służbę sprawiedliwości.
Aby być uświęcony.
Ku uświęceniu. Czyli coś skrajnie przeciwnego do grzechu i nieprawości. Co jeszcze ta osoba wie? Zobaczcie werset 19.
Jesteśmy wolni od grzechu.
Po ludzku mówię, dla mdłości ciała waszego, albowiem jakeście stawiali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, ku czynieniu nieprawości, tak teraz stawiajcie, nie stawiacie, stawiajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Czyli ten ktoś wie, co?
Co ma robić.
Tak, i że nie może dalej służyć grzechowi. Trzeba zrozumieć to.
Wie, do czego to wszystko służy.
Że jesteśmy pod łaską. Paweł co wcześniej mówi? To co, mamy grzeszyć, żeby łaska obfitowała? No właśnie to trzeba zrozumieć, co to znaczy być pod łaską. Jesteś pod łaską, Bóg cię usprawiedliwił. Jak możesz grzesząc sprawić, żeby łaska obfitowała? Żyjesz pod łaską. Twierdzenie, że im więcej Bóg przebaczy, im więcej razy ci przebaczy, tym większa będzie jego chwała, jest niezrozumieniem tematu. A tak niektórzy gotowi byli rozumieć. Trwajmy w grzechu i będzie chwała Bogu, tak? Bo my dużo będziemy grzeszyć, Bóg będzie nam to wybaczać i chwała Bogu. Nie! Nie rozumiecie, co to znaczy być pod łaską. Wchodzicie z powrotem pod prawo. Wie taki człowiek, że nie może dalej służyć grzechowi. 22 werset co mówi o nim? Co go charakteryzuje? Kim jest? Zobaczcie, co jest napisane w wersecie 22. Co?
Uwolniony od grzechu.
Sługą Boga.
Lecz teraz, będąc uwolnieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie co?
Pożytek uświęcenia na końcu życia wiecznego.
Czyli jeżeli ktoś został uwolniony od grzechu i stał się sługą Boga, tak? Czyli ktoś go do tego zmusił?
Nie,
sam się.
Usprawiedliwiony z grzechu z łaski. Natomiast sługa Boga z wyboru. Paweł mówi, stawiajcie wasze członki. Róbcie to. Gdyby oni nie mogli robić inaczej, to po co ich zachęcać do tego? Problem polegał na tym, że gdyby oni źle zrozumieli tekst, mogliby z powrotem wrócić do starego życia i myśleć, że oddają chwałę Bogu, nie oddając jej. Co go charakteryzuje jeszcze? Wie, że nie może wracać do postępowania, które prowadzi do śmierci. Otrzymał nowe życie. Nie jest niewolniczo związany ze swoim ciałem opanowanym przez grzech. Paweł dalej będzie tłumaczył tą różnicę bardzo precyzyjnie, na swoim własnym przykładzie. Czyli sługa Boga wie, że nie może wracać do postępowania, które prowadzi do śmierci. Zobaczcie, 22. Lecz teraz, będąc uwolnieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, tacy uważajcie siebie. Macie pożytek ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny. Czyli jak służy? Z pożytkiem, ma z tego pożytek. A jaki jest pożytek? Wieczne życie. Czyli zostałeś usprawiedliwiony z grzechu, tak? I jak zaczynasz żyć? Jak usprawiedliwiony z grzechu. I końcem takiego życia co jest?
Życie wieczne.
Życie wieczne. Dlaczego go czeka życie wieczne?
Jest to dar łaski Boga, Jezusie Chrystusie.
Dlatego, że otrzymał co? Prezent. Dar od Boga. Usprawiedliwienie z grzechów. A jeżeli został usprawiedliwiony z grzechów, to co? Co go czeka? Życie wieczne, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Tak? Czyli zostałeś uwolniony od zapłaty, która na tobie ciążyła. Zostałeś uwolniony od grzechu, doświadczyłeś, otrzymałeś dar, Bóg cię uwolnił i teraz czekała cię śmierć, a tak czeka cię
życie wieczne.
Ale czeka cię życie wieczne, popatrzcie jeszcze na werset 22. Macie pożytek ku poświęceniu, a koniec życie wieczne. Do czego to jest zachęta?
Do
życia w pobożności, w posłuszeństwie Bogu. To teraz popatrzmy sobie na pytania. Pierwsze. Czym charakteryzuje się służba dla grzechu i służba dla sprawiedliwości? Czym charakteryzuje się służba dla grzechu? 3-4 stwierdzenia. Kim jest sługa grzechu?
Sługą niesprawiedliwości.
Takim niewolnikiem niesprawiedliwości, tak? Co się dzieje z jego ciałem? Czyni nieprawość, jest orężem, narzędziem nieprawości, tak? Jaki jest koniec takiej służby?
Śmierć.
Śmierć jako zapłata. Teraz wierzący to wiedząc, tak? Wie, że jeżeli został co?
Usprawiedliwiony
to kim? To co? Co jego w życiu się zmieniło?
Że już jest ożywiony z martwych.
Pan się zmienił.
Tak, nie jest sługą grzechu.
Panem już nie jest grzech, Panem jest Bóg. sługa sprawiedliwości jest Bożym niewolnikiem. A w związku z tym, co się dzieje z jego członkami? Powinno się dziać.
Oddawane są na oręż sprawiedliwości.
W Bogu sprawiedliwości, w Bogu. Bo to Bóg określa standard sprawiedliwości. Tak? Czyli jego członki są orężem, narzędziem dla sprawiedliwości w Bogu. Bo jest sługą Boga. Czy ten człowiek wie, co robi? Powinien. Ten człowiek powinien wiedzieć, że będąc usprawiedliwiony z grzechów, nie może znowu popadać w niewolę tego grzechu i czynić nieprawość. On musi to rozumieć. W Apokalipsie jest wspomniane o Nikolaitach. Nikolaici to była taka grupa ludzi, taka gnostycka grupa, która nauczała, że duch człowieka jest oddzielony od ciała. I duch człowieka należy do Boga. A ciało może robić, co chce i duchowemu człowiekowi nic nie grozi. To są dwie oddzielne rzeczy. Więc w ciele można grzeszyć, robić, co się chce. Duch jest czysty, usprawiedliwiony i idzie do Boga. To była nauka, która powodowała, że wierzący oddawali się cielesnym pożądliwościom, grzeszyli ile się dało, będąc przekonani, że nic im nie grozi. To jest spuścizna niezrozumienia, bo byli wierzący zwodzeni. Bo ci Nikolaici gdzie się pojawili? No w zborze. W zborze, wśród wierzących się pojawili. Więc wierzący byli zagrożeni tą nauką od początku. I Paweł z nią tutaj walczy. Poczucie fałszywego bezpieczeństwa. Że nic mi nie grozi. A Paweł mówi, grozi ci śmierć. Więc ożywiony z martwych żyje dla Boga. Popatrzmy na następne pytanie. Dlaczego usprawiedliwiony z grzechów nie ma prawa trwać dalej w grzesznym postępowaniu? Dlaczego?
Jest pod łaską, a nie pod prawem.
Co to oznacza?
Został usprawiedliwiony.
Został usprawiedliwiony z tych grzechów, tak, które były skutkiem tych grzechów, które zrobił, tak? Bo to są konkretne czyny. I został usprawiedliwiony, tak? I teraz co się dzieje z nim? Dlaczego nie może służyć dalej?
Bo jest wolny.
Bo został uwolniony po to, żeby zerwać z tym. Był zniewolony, nie mógł się wyrwać. Bóg mówi, proszę bardzo. Usłuchałeś nauki Ewangelii, uwierzyłeś, jesteś wolny. Po to, żeby zmienić Pana. Teraz ja jestem Twoim Panem. Jesteś pod łaską. Dlatego nie możesz grzeszyć. Bo jesteś pod łaską. Nie jesteś na straconej pozycji. Jesteś wolny. Dlatego nie możesz wracać tam w niewolę, bo jesteś moim niewolnikiem ku życiu wiecznemu. Dlatego nie możesz prowadzić starego życia. Nie możesz mieć starych standardów postępowania. Dlaczego? Bo nie jesteś na przegranej pozycji, nie jesteś potępiony już. Dalej co jest? Zobaczcie jeszcze jeden wniosek. Popatrzmy sobie na ten fragment. Jako kto? Jacy oni są? Przeczytaliśmy werset. 13. Ożywieni z martwych. Ożywieni z martwych. Pamiętacie, dlaczego ożywieni z martwych? Co to znaczy ożywieni z martwych? Wróćmy do tego fragmentu. Powtórzmy sobie, dlaczego ożywieni z martwych? Rozdział 6 od wersetu 8. 8, 9, 10, 11. Przeczytajmy sobie ten. Przypomnijmy sobie.
Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad Nim nie, więcej nie panuje. To bowiem, że umarł raz, umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu.
Co to jest ożywiony z martwych w 13 wersecie? Ożywiony z martwych to znaczy żywy dla Boga. Ożywiony z martwych to znaczy przygotowany do życia w sprawiedliwości. Umarłeś dla grzechu, zostały ci grzechy przebaczone, Chrystus powstał z martwych i ty siebie uważaj za tego, który powstał z martwych, aby służyć Bogu. Czyli powstanie z martwych jest służbą Bogu, usprawiedliwionego. Do nowego życia, jak jest napisane. Czyli jako ożywiony z martwych żyje dla Boga. Tak jak Chrystus. Czy ma wybór usprawiedliwiony, komu służyć?
Tak.
Czy ten fragment nie mówi o tym, że...
Nie jest już niewoli grzechu.
Że już grzech nad nim w ogóle nie panuje całkowicie? Uważajcie siebie. On nad wami nie panuje w tym sensie, że nie jesteście nim zniewoleni. Co nie oznacza...
Ciągle macie wybór.
Że nie ma zagrożenia powrotu do tego. Nie musicie wracać. Nie powinniście wracać. Co nie oznacza, że to jest niemożliwe, bo po co ostrzeżenie? Zagrożenie wynika ze słabości ciała. Z niezrozumienia, co się wydarzyło w życiu. I ze słabości ciała. Dlatego dalej jest napisane, żeby duchem sprawy ciała umartwiać. Co jest końcem życia w grzechu?
Śmierć. Życie w sprawiedliwości, życie wieczne.
Dlaczego wierzący nie powinni dalej służyć grzechowi?
Bo jest to śmiertelne, niebezpieczne.
Bo ich końcem jest życie wieczne. Nowe życie. Nie mogą wracać do czegoś, co prowadzi do śmierci. Bo w tym stanie byli. Paweł co pisze, zobaczcie. Jak, 19 werset. Albowiem jakoście stawiali członki wasze na służbę nieczystości. Kiedyś tak robiliście.
Tak teraz oddawajcie na służbę.
Tak teraz przeciwpołożno, jak to się mówi. Oddawajcie wasze członki służbie Bogu. Nie możesz wracać do tego, co prowadzi do śmierci. Bo jesteś pod łaską. Bóg cię wyrwał z obciążenia wyrokiem prawa. Czy służba grzechowi sprawiedliwości może się zazębiać?
Nie, nie ma takiej możliwości.
Nie. Albo podejmujesz taką decyzję, albo taką. One się wykluczają. Nie możesz być jednocześnie po jednej i po drugiej stronie.
Nie możesz służyć dwóm panom.
Służby grzechowi i sprawiedliwości wykluczają się. Nie możesz mieć za standard postępowania w Bogu i jednocześnie za standard postępowania w grzechu. Tu chodzi o pewien standard życia, zrozumienie, jak powinno wyglądać moje życie. I przyjęcie tego do wiadomości i chęć wprowadzania tego w życie. To jest ustalenie pewnych priorytetów, standardów życia. Komu służę? Kto jest moim Panem? Nie można zmieniać na okrągło panów. Jeśli jesteś żywy dla Boga, to jak to będzie widać?
Postępowanie.
A jeśli jesteś martwy?
To też będzie widać.
Więc nie wysyłaj fałszywych sygnałów. Pytania na zas... Może nie. Czy są pytania? Czy to jest jasne, co ja wytłumaczyłem? Starałem się, nie wiem na ile to jest jasne.
Było takie pytanie, co się stanie, gdy usprawiedliwiony będzie trwać w życiu?
No co będzie z nim?
Czeka go śmierć. Tak przynajmniej mówi tekst.
Co ja zrobię? W innym miejscu Paweł mówi, nie przyjmuj się nadaremno łaski Bożej. No to takie pytania na zastosowanie. Czy wiem i rozumiem, komu służę i dlaczego służę? Czy jestem pod prawem, czy pod łaską? Co czeka mnie na końcu życia? Kto włada mną jako orężem? Czyim jestem orężem? Wróćmy teraz jeszcze raz to na sam koniec do rozdziału 6. Werset 1 i 2.
Cóż więc powiemy, czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże. My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?
Rozumiecie już? Paweł zadał sobie wiele trudu, żeby to wytłumaczyć. Pierwszy etap już za nami. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie samego tego tekstu, który mieliśmy, coś niezrozumiałe jeszcze jest, nie wytłumaczyłem czy nie powiedziałem, to można się ze mną kontaktować. Natomiast od razu mówię, nie odpowiadam na pytania dotyczące następnych rozdziałów, więc zanim zadacie pytania, które wydaje wam się, że rodzą się po tym fragmencie, przeczytajcie dwa następne rozdziały. Jeżeli w nim się pojawiają sygnały, że tam jest o tym mowa, to poczekajcie. Natomiast jeśli do konkretnego tego tekstu są pytania, to można je do mnie zgłaszać. Można się do mnie odzywać. Przeczytajcie sobie jeszcze raz to, przeanalizujcie. Kto robił notatki, niech popatrzy w tekst. Jeżeli zauważy gdzieś, że wyszliśmy poza temat, czy gdzieś się zagalopowałem, czy powiedziałem coś, czego w tekście nie ma, okej, możemy za tydzień wrócić.